Pewnego razu byłem na jednej konferencji chrześcijańskiej i pastor, który prowadził kazanie, opowiedział taką historię. Próbował odpowiedzieć na pytanie, czym jest i czym nie jest chrześcijaństwo. I mówił tak, że niektórzy ludzie myślą, że chrześcijaństwo to jest coś takiego jak wiadro mgły. Że jest to jakaś piękna idea, w sumie coś intrygującego, coś bardzo ciekawego, coś, nad czym może warto się zastanowić, może jakaś wzniosła filozofia. No ale tak naprawdę to co z tym zrobić? No można popatrzeć, można tam popodziwiać, pozachwycać się, ale no tak naprawdę do niczego się to nie przyda. Zaraz uleci i tyle jakby z tego było. Potem jakby zaczął kontynuować i mówi, że dla niego to jednak jest bardzo, bardzo zły obraz, bo według niego chrześcijaństwo bardziej przypomina kilogram kiełbasy. Ponieważ kiedy jesteś słaby, możesz to wziąć i się posilić. Jest tego na tyle dużo, że możesz z tym, co masz, dzielić się z innymi. Że zapach tego nawet rozprzestrzenia się nie tylko na ciebie, na twoje otoczenie, ale dużo dalej i możesz czuć tą obecność w powietrzu. I mówił, że chrześcijaństwo to jest coś bardzo praktycznego i myślę, że dlatego między innymi tu jesteśmy. Dlatego, że jest to coś, co zmienia nasze życie, że Bóg, który jest obecny pośród nas, zmienia nasze życie i jest to coś, czego możemy doświadczyć. Coś, co jest namacalne, a nie jest tylko piękną doktryną czy ideą. I mówił, że to pismo to nie jest zbiór jakiejś pięknej poezji albo super scenariuszy filmowych, ale jest to Słowo Boże, które może zmienić życie każdego człowieka. I tak się nad tym zastanawiałem. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę ten temat dzisiaj pogłębili, bo wiemy, że to jest właśnie Słowo Boże, które ma moc zmienić życie człowieka i że ono działa w życiu ludzi, ale czasami jest taki mały dysonans, że to, co czytamy, widzimy tylko częściowo może w naszym życiu, że ten plon Bożego Słowa nie do końca jest taki, jakiego byśmy oczekiwali, jakiego byśmy się spodziewali. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego tak jest. I otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 4 rozdział. Przeczytamy przypowieść Jezusa, myślę, że wszystkim bardzo dobrze znaną. I od 1 wersetu. I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I od 13 dalej. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc rozumiecie wszystkie inne podobieństwa. Siewca rozsiewa słowo, tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Myślę, że tak jak wspomniałem, każdy z nas zna tą historię i słyszał ją albo na lekcjach religii, albo gdzieś na szkółce niedzielnej. Ja też przez wiele lat czytałem tą historię i zawsze miałem przed oczami taki jeden obraz, że ta przypowieść jest tak naprawdę o ewangelizacji, że kiedy ktoś staje na rynku i mówi Słowo Boże o tym, że Jezus Chrystus kocha cię tak bardzo, że oddał za ciebie swoje życie, że umarł w twoje miejsce na krzyżu, że jeżeli tylko przyjdziesz i wyznasz mu swoje grzechy, on z radością je tobie przebaczy, że nie odrzuci cię bez względu na to, czego się dopuściłeś w swoim życiu. I wiemy, że słowo, które jest tak głoszone gdzieś na mieście, jedni ludzie się nawracają, jedni gdzieś chociaż się nad tym zastanowią, a niektórzy po prostu w ogóle to zignorują. I tak myślałem, że właśnie o tym jest ta przypowieść. I kiedy Kiedy ją czytałem, zawsze pojawiało się jedno takie pytanie w mojej głowie, to w takim razie, jaką ja jestem glebą? No i jeżeli to jest kazanie, jeżeli to jest przypowieść o ewangelizacji, no to stwierdzam, że no już jakiś czas jestem nawrócony, więc jakoś nie zapowiada się, żebym zrezygnował, więc chyba to ta dobra. Więc chociaż tutaj jest okej. No ale pozostaje jeszcze jedno pytanie, no to ten plon tutaj można, dlaczego tak jest, że to samo ziarno i raz jest plon 30, raz 60 i 100. I w ogóle jak to rozgraniczyć? No i sobie myślałem tak, no dobrze, stukrotny plon, no to pastorowie, apostołowie, ewangeliści, którzy jeżdżą po całym świecie i głoszą Ewangelię, ludzie się wtedy nawracają, więc wręcz hurtowo, tak, to są ludzie, którzy przynieśli stukrotny plon. No ten 60-krotny, no to grupa uwielbienia, liderzy w kościele, okej. No a gdzie ja jestem? No i tak oszacowałem, że powiedzmy zbliżam się do 30. I takie było gdzieś moje odczucie. I tak jakby patrzyłem na ten fragment i bardziej myślałem o tym w kontekście, że ten wzrost to jest bardziej odpowiedzialność Boga, że to Bóg jest tym, który pozwala ci dojść do 30, do 60 albo do 100, że to jest może bardziej Jego decyzja tak naprawdę i powołanie, jakie ma dla ciebie. Ale jakiś czas później, czasami pewnie też tak macie, że czytacie 38 raz ten sam fragment i nagle jakby coś się dzieje w twoim sercu, że mówisz, ale nigdy tak o tym nie myślałem. I wtedy, kiedy czytałem właśnie ten fragment, Bóg mi pokazał jakby taką analogię tej przypowieści do tego, co tak naprawdę mamy tutaj na ziemi, gdzieś tam w rolnictwie, tak, przypowieść jest rolnicza i Bóg mi to pokazał, że zauważmy, że że rolnik, kiedy sieje ziarno, nie robi tego raz w życiu. Nie robi to tylko w tym momencie nawrócenia, ale tak naprawdę co roku wychodzi na pole i obficie sieje to ziarno, nie patrząc do końca, gdzie ono padnie, z nadzieją, że wyda ono plon i że ten plon będzie bardzo duży. Co więcej, kiedy sieje to ziarno, nie sieje go co roku tego samego, ponieważ wyjałowiłby ziemię ze składników mineralnych. Tylko jednego roku zasieje pszenicę, potem żyto, potem kukurydzę, a potem ewentualnie wróci znowu do pszenicy, kiedy znowu ziemia jakby nabierze tych składników mineralnych, aby mogła wydać odpowiedni plon. To pokazało mi, że tak naprawdę tak właśnie jest ze Słowem Bożym, z tym ziarnem w naszym życiu, że Bóg sieje je bardzo obficie, że Bóg sieje w nas w każdym momencie, w każdej możliwej chwili naszego życia i że to Słowo jest bardzo różne. Na początku może jest właśnie o miłości, o łasce, o zbawieniu i tego potrzebujemy i to jakby dostajemy od Boga. Potem może jest słowo od wytrwałości, żeby trwać mimo przeciwności, które gdzieś są na naszej drodze. Innym razem Bóg sieje słowo o tym, żeby mimo utrapień czerpać radość z Niego i pokój od Niego, ponieważ On jest tym, który panuje nad wszystkim. I ta historia pokazała mi, że jakby ta przypowieść nie jest tylko o ewangelizacji, ale dotyczy się życia każdego chrześcijanina, dotyczy nas w każdej chwili, w każdej sekundzie naszego życia. Ale pozostało jakby ciągle to pytanie, nawet jeszcze bardziej teraz skomplikowane, to jaką ja glebą jestem w końcu. I postanowiłem zrobić sobie taki mały test i podzielę się z wami, jak to mniej więcej wyglądało. Wziąłem po prostu fragmenty różne z Pisma Świętego i zastanowiłem się, jak moje serce reaguje na nie, w jakim miejscu jestem a propos tych fragmentów. I przykładowy, taki bardzo podstawowy, nawet nie będę otwierał, bo myślę, że wszyscy moglibyśmy go z pamięci zacytować, że albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kiedy pomyślałem o tym słowie i o plonie, jaki jest w moim życiu, to trochę się podbudowałem, mówię, Boże, tutaj przynajmniej jest dobrze. Wierzę w Ciebie, wiem, że Ty jesteś ze mną, wiem, że moja przyszłość i moja wieczność należy do Ciebie i tak jak pastor już nieraz tutaj mówił, ten niebieski bilet mam i go nigdy nie puszczę. I z tego fragmentu się bardzo cieszyłem, bo wiedziałem, że jest dobrze. No ale potem otworzyłem jakiś inny i do głowy mi przyszedł Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, to jest kilka kartek wcześniej. Ostatnie dwa wersety mówią tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tu już było trochę trudniej. Kiedy słyszę takie słowo, idźcie i głoście Ewangelię, to gdzieś w sercu bardzo, bardzo gdzieś to rośnie w moim sercu. I tak, Boże, ja bardzo chcę, żeby każdy poznał Ciebie. Żeby każda osoba na tej ziemi miała przynajmniej taką relację z Tobą, jak ja mam, a niech mają nawet jeszcze lepszą. Ja chcę, że chciałbym, żeby każdy znał Ciebie osobiście i wiedział, jak cudownym i wspaniałym jesteś Bogiem. I kiedy słyszę takie słowo, to gdzieś serce zawsze się raduje. Ale kiedy przychodzą okazje do tego, aby się właśnie podzielić Ewangelią, już nieraz było tak, że a, co sobie pomyślą, a, głupio wyjdzie, a jak to zacząć? I wtedy zorientowałem się, że jeżeli chodzi o ten fragment Bożego Słowa, o ten rodzaj ziarna, to jest trochę tak jak sianie na skalę, że Bóg sieje już wiele lat i tak naprawdę wzrośnie coś, potem troszeczkę usycha. I byłoby naprawdę ciężko, jeżeli Bóg by zrezygnował, ale Bóg jest wierny przez te wszystkie lata i sieje coraz więcej. I dzięki Bogu mogę widzieć, że już jest coraz lepiej, ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał. I jeszcze jeden wziąłem fragment na koniec, taki, który też gdzieś jest dla mnie istotny i jest marzeniem moim, jeżeli patrzę na Kościół, patrzę na życie chrześcijańskie. I jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, 28-31, tam jest taki fragment, który mówi: a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli. Następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? I ostatni werset: starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ostatnio nawet słyszałem kazanie na ten temat i ten pastor, który głosił, mówił, że nie wyobrażamy sobie Kościoła bez komunii, bez wieczerzy, bo Bóg ustanowił komunię, Jezus ustanowił komunię, to musi być. Nie wyobrażamy sobie Kościoła bez chrztu, bo niejako Jezus ustanowił chrzest i ten chrzest musi być. A tu jest napisane, że Bóg ustanowił apostołów, proroków, dary uzdrawiania, moc czynienia cudów. Czasami w naszym sercach gdzieś tak pojawia się taka myśl, że okej, bez komunii, bez chrztu nie możemy żyć, ale jak nie będzie darów uzdrawiania, jak nie będzie mocy czynienia cudów, jak nie będzie proroków, to jakoś przeżyjemy. I kiedy słyszałem właśnie to kazanie, to gdzieś w moim sercu to tak się wzburzyło, że skoro Bóg to ustanowił, to jest bardzo ważne. I ja bardzo chcę, żeby tak był właśnie wyglądał Kościół i myślę, że wszyscy tego pragniemy. Żeby Kościół był pełen mocy, żeby Kościół był pełen chwały i żeby nie było za dużej rozmierzchności, a najlepiej w ogóle między tym, co czytamy w Piśmie Świętym, a tym, co wydajemy na świat jako owoc, jako plon. No i wtedy doszedłem do tego 31 wersetu i jest napisane, że starajcie się usilnie o większe dary łaski. Przypomniało mi się, jak wyglądały ostatnie moje 2 tygodnie, że było dużo pracy, dużo stresów, dużo obowiązków, dużo rzeczy, których nie można było przecież zaniedbać, dużo odpowiedzialności, która była. I tak naprawdę nie miałem czasu na to, aby się starać. Mimo, że pragnienie było, mimo, że chęć była, ale nie było albo czasu, albo sił, żeby walczyć o to, aby Bóg mógł odpowiedzieć według swojego słowa na taką modlitwę. I wtedy zobaczyłem, że trochę tak jak z ziemią ciernistą jest u mnie, że troski tego świata gdzieś zbiły mnie z tego tropu, z tego kierunku, żeby całych sił iść do Boga. I to było super, kiedy Bóg mi pokazał. Potem wystarczyło, że zacząłem wołać, przepraszać Go za to, co robię. I cały stres, który był związany z pracą, gdzieś tam z odpowiedzialnością, Bóg zabrał w chwili i mogłem zacząć modlić się do Niego i wołać o to, żeby to, co ustanowił, żeby było częścią nie tylko życia Kościoła, ale też częścią mojego życia. I w mgnieniu oka, jakby Bóg wręcz rozwiązał ten problem. Ale wracając do naszego pytania, to w takim razie jaką ziemią jestem? Doszedłem do wniosku, że chyba każdą po trochę. Że zarówno tą, która wydaje plon, zarówno tą, która czasami rodzi, która gdzieś tam rodzi ciernie i pewne tematy nie wydają owocu. Czasami jest to taka droga, gdzie po prostu Bóg rzuca słowo, a jakby się odbijało, w ogóle gdzieś nie wchodzi do serca. A czasami to jest po prostu skała, gdzie jest pragnienie, ale potem z jakichś dziwnych, niezrozumiałych powodów się człowiek wycofuje. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, co może być przyczyną, że czasami właśnie na jedno słowo reagujemy bardzo entuzjastycznie, szybko je przejmujemy, szybko ono wzrasta i wydaje plon, a niektóre jakoś tak ciężko idzie. I dzielę się trzema rzeczami, które jakby zwróciły moją uwagę, które przyszły mi do głowy, kiedy nad tym się zastanawiałem. I czasami mam wrażenie, że jest tak, że Boże Słowo nie wydaje owoców w naszym życiu, bo po prostu zapominamy, że to jest Boże Słowo. Że to jest coś, co ma moc, że to jest coś, co ma potencjał zmienić nasze życie. Że patrzymy może na kogoś, kto głosi to słowo, a nawrócony 2 lata, przed 30, co on może wiedzieć o życiu? Jak on w ogóle może głosić cokolwiek, przecież on jest taki młody. Ale to nie chodzi o to, kto to robi, ale jakie słowo jest głoszone, czy to jest Boże Słowo, czy nie. I kiedy podchodzimy z takim nastawieniem, że tak trochę ignorancko do tego, to może być jedna z przyczyn, dlaczego Boże Słowo nie wydaje owoców w naszym życiu. Po prostu dlatego, że gdzieś się szybko odtrącamy. Inny aspekt, który przyszedł mi do głowy, to jest to, że czasami gdzieś nasze wychowanie chrześcijańskie, to w jakiej kulturze wzrośliśmy, powoduje, że jedne fragmenty Bożego Słowa czytamy z radością i przyjmujemy ochoczo, a inne to jakoś tak najchętniej jakbyśmy je wykreślili. I może jest tak, że wyrosłeś w kościele, gdzie było nacisk, że najważniejsza jest łaska, najważniejsze jest to, żeby głosić Ewangelię, najważniejsze jest to, żeby wychodzić gdzieś na miasto i służyć ludziom, jak tylko się da. I super, to wszystko jest w Biblii, to jest wszystko prawdziwe. Ale kiedy jest kazanie o tym na przykład, że ten, który nie troszczy się o domowników wiary, jest gorszy od niedwierzącego, to odpuśćmy sobie, tak? To nie jest takie ważne. Ważne jest, żeby głosić. A prawda jest taka, że Bóg zarówno to i to napisał. I o tym trzeba pamiętać, a tamtego nie zaniedbywać. I czasami nasze wychowanie chrześcijańskie, nasze takie nastrojenie na tematy może, które lubimy, powoduje to, że kiedy coś cięższego, coś niezgodnego z naszym charakterem jest głoszone, czy w kościele, czy gdzieś przez kogoś nawet na ulicy, to po prostu zamykamy nasze serca na to. I w ten sposób troszeczkę okradamy się z plonu, które może to słowo wydać w naszym życiu. I jeszcze jeden przyszedł mi przykład do głowy, też dosyć trudny. I a propos cierni, taki, że czasami siedzimy w kościele i kaznodzieja mówi, że Bóg ma niesamowite rzeczy dla ciebie, że jest napisane, szukaj Boga z całego serca, a On da ci to, czego życzy sobie twoje serce. I że Bóg ma moc zaspokoić wszelką twoją potrzebę, że On jest z tobą w każdym czasie, że nigdy cię nie zawiedzie, a ty mówisz, dobrze, dobrze, ja mam zbawienie, mi to wystarczy. Nie bądźmy takimi fanatykami, nie przesadzajmy. Są jeszcze inne ważne rzeczy, o które trzeba zatroszczyć się i ja sam sobie z nimi poradzę. Mam zbawienie i to mi wystarczy. Nie bądźmy tacy szaleni. I kiedy mamy takie nastawienie, to też troszeczkę nas to okrada z tego wszystkiego, co Bóg ma dla nas. Kiedy Bóg mówi, usilnie szukajmy Go, usilnie szukajmy tego, aby mieć większe te dary łaski, a my sobie mówimy, nie bądźmy takimi fanatykami, zostańmy na tym, na czym jesteśmy, to słowo będzie miało dużo trudniej, żeby wydać plon w naszym życiu. I to są te przykłady, kiedy o ten plon jest trudno. Ale jest jeszcze ta czwarta gleba, która mam nadzieję i myślę, że w dużej części przypadków jest udziałem każdego z nas. Że jesteśmy tutaj dlatego, że szanujemy i kochamy Boże Słowo i wiele, wiele z tego, co czytamy, to tak naprawdę chcemy wdrożyć i chcemy, aby to stało się ciałem w naszym życiu. I jest w nas takie pragnienie i dążymy do tego z całych sił. Ale czasami jest tak, że właśnie tak jak tu jest napisane, to samo ziarno, ten sam potencjał, raz wydaje plon 30-krotny, raz 60-krotny, a raz 100-krotny. I nie wiem jak wy, ale ja chcę ten 100-krotny. Albo najlepiej 120, jeżeli to możliwe. I zastanawiałem się, jak to się dzieje, dlaczego nieraz wygląda to tak, że to samo słowo, a plon dopiero 30, albo to samo słowo, a plon już 100. I znowu przyszedł mi do głowy taka historia, rozmowa w sumie, którą miałem z moim teściem. Mój tata jest rolnikiem i jechaliśmy sobie przez pole i wszystkie pola były ładne, piękne kłosy, a na jednym polu było dużo kłosów i dużo trawy. I tak zapytałem, czy ta trawa nie przeszkadza jakoś kombajnowi w tym, żeby zebrać ten plon, czy w ogóle to pole jest jeszcze do użytku. I tato mówi, nie, to nie jest żaden problem. Kombajn przejedzie to, wymłóci, oddzieli ziarno od całej reszty i nie będzie najmniejszego problemu. Więc pomyślałem, no spoko, no to w sumie jak to żadna szkoda, no to nie ma się rzeczywiście tym, co przejmować. Ale wtedy tato dodał, że kombajn z tym nie będzie miał problemu, ale problem jest taki, że rolnik, który miał to pole, zapomniał w pewnym momencie opryskać je na chwasty jednoliściaste. I że one tak naprawdę nie przeszkadzają w zbiorach, ale przez to, że rosły razem z tymi kłosami, to wyciągały sorę mineralne z tej ziemi i plon będzie około 30% mniejszy. I mimo, że zbierzemy to wszystko, to jednak ze względu na to, że jedno z drugim rosło, to plon będzie mniejszy. I ta historia, jakby ta rozmowa przypomniała mi o tym, że czasami w naszym życiu nie wydajemy tego pełnego plonu, ponieważ zaniedbaliśmy jakieś takie tak zwane może małe grzeszki albo jakieś drobne rzeczy, o których Bóg nam przypomina, a my nie chcemy się z nimi gdzieś tam rozprawić. Może to są dziedziny w naszym życiu, w których mówimy, Panie Boże, to zostaw mi, tutaj sam sobie poradzę i ogarnę to, zaplanuję według siebie, według tego, jak tego chcę i tylko proszę Cię, nie przeszkadzaj mi. No, ewentualnie, jeżeli będę miał trudności, to poproszę o pomoc. Albo no, poproszę Cię ze dwa razy, żebyś pobłogosławił, ale generalnie to się w tym nie wtrącaj. I takie drobne rzeczy czasami mogą przeszkadzać nam w tym, aby wydać ten stokrotny plon. I kiedy zastanawiałem się, co to może być, to przypomniał mi się fragment z listu do Efezjan, 4 rozdział i tam od 25 wersetu przez prawie cały 5 rozdział jest napisane tak. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I czasami to są właśnie no, drobne rzeczy, żadne wielki grzech, chyba żadnego, nie pamiętam co to było, 10 przykazań nie złamaliśmy, ale to są te drobne rzeczy, które nie spowodują, że przestaniesz wydawać plon, ale to może być plon mniejszy. Może być w miejscu, w którym Bóg cię powołał, może być właśnie tym prorokiem, tym apostołem, wielkim ewangelistą, pastorem i to będzie miejsce, które Bóg ci przygotował. Ale te drobne, i będziesz wydawał tam plon, i będziesz widział, jak twój kościół rośnie, ten lokalny, jak ludzie się nawracają, i to wszystko będzie miało miejsce nawet ze względu na to, że głosisz Boże Słowo i Bóg się do niego przyznaje. Ale plon, który zbierzesz, może być mniejszy niż ten maksymalny, który jest zaplanowany, dlatego że gdzieś te drobne rzeczy zostały zaniedbane, że Bóg może przypominać ci o jakichś drobnostkach, a ty lekceważysz to. Ja pamiętam, jak Bóg mi powiedział. Bardzo drobna rzecz, ale dla mnie była istotna, kiedy zwrócił mi uwagę, że masz za ostry żart, chłopie. Że czasami w towarzystwie możesz sobie z ludzi pożartować i będzie śmiesznie i oni będą też się w sumie cieszyli i będzie fajna atmosfera, ale jest dużo osób, których bardzo łatwo zranisz w ten sposób. I tak naprawdę twoje słowo, które tutaj mówi o to, że ma nieść błogosławieństwo, niesie tak naprawdę coś, co rani te osoby. I Bóg po prostu zwrócił mi na to uwagę, że mój żart jest za ostry. No Boże, no bez przesady, no wszyscy wiemy, że żartuję. Ale okazało się, że dla Boga to ma znaczenie i dla ludzi, którzy to słyszeli, też to ma znaczenie. A druga rzecz, która przyszła mi do głowy, to też taka jedna historia, którą słyszałem, to pewien pastor prowadził rekolekcję i na tej rekolekcję przyjechała wręcz siostra zakonna z Ameryki Południowej. Siostra, która prowadziła tam sierociniec, dbała o biedne dzieci, wyrywała ich z trudnej sytuacji i przyjechała do Polski, nie pamiętam z jakiej okazji, ale była na tych rekolekcjach. I ten pastor głosił słowo o Bożej miłości, o tym, że Bóg jest Ojcem, o tym, że Bóg ma w opiece sieroty i wdowy, że Bóg troszczy się o Ciebie i pragnie mieć z Tobą relację, tak jak ojciec z synem, jak ojciec z córką. I skończyły się te rekolekcje i ta siostra taka wzruszona podchodzi do pastora i mówi, pastorze, niesamowite słowo, po prostu nigdy tego nie słyszałam, nigdy o tym nie wiedziałam. Więc pastor podziękował, ale w głowie sobie pomyślał, jak to możliwe, że siostra zakonna i takich podstawowych rzeczy nie wie, i długo nie minęło, a w swoim wnętrzu usłyszał, jak Bóg do niego mówi. Bo widzisz, ta siostra zakonna wie 10% z tego, co ty o mnie, ale wykonuje 90. A ty wiesz 90%, a wykonujesz 10. I powiedz mi, jak myślisz, co mi się bardziej podoba? I wtedy ten pastor rozpłakał się, zaczął pokutować i mówi, Boże, ja już nie chcę więcej wiedzieć, ja chcę wykonywać. I tak się też potem stało, że miał wrażenie, że Bóg przestał do niego mówić, tylko oczekiwał, że po prostu zacznie działać. Ale to mi pokazuje, że czasami owoc w naszym życiu jest po prostu zależny od tego, czy zaczniemy używać tego, co już wiemy. Czy zaczniemy służyć w tym, co już wiemy. Jak sobie przypomnimy historię pierwszego kościoła, jak była Pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego, tam było zebranych może 120 osób na początku, z tego co pamiętam, w tej salce. Potem cały Kościół tak naprawdę, powiedzmy, opierał się na apostołach, których była tam garstka. I nie mieli nawet czasu do tego, żeby w jakiś niesamowity sposób zgłębić Boga, tego jaki jest. A Kościół rozwijał się i rozrastał. Po prostu ludzie dowiedzieli się, że Jezus jest Zbawicielem. Wiedzieli tak naprawdę tylko tyle, a szli na cały świat i głosili Ewangelię z tym, co mieli. I Kościół rósł, mimo że poznanie było naprawdę cząstkowe. Na pewno dużo mniejsze niż teraz, niż to, które teraz mamy w Kościele. A Kościół rósł i rozwijał się, ponieważ ludzie to, co mieli, siali dalej. I to wydawało plon. I jak jest fragment w Piśmie Świętym, jeden sieje, drugi podlewa. A tak naprawdę tu w Bożym interesie i Boża sprawa jest to, żeby to wzrosło, bo to Bóg daje wzrost. I jeszcze jedna rzecz, którą już ostatnia, która wydaje mi się jest bardzo ważna a propos tego, żeby wydawać ten stukrotny plon. I dla mnie to było odkrywcze, że w liście do Hebrajczyków, 6:12 jest napisane tak, że Boże obietnice dziedziczymy przez wiarę, co jest oczywiste i to myślę, że wszyscy wiemy, a drugie słowo, które tam jest, i cierpliwość. I o tym czasami zapominamy. I kiedy słowo pada na ziemię, na różną glebę, na tą nawet dobrą glebę, to jak czytamy w innym fragmencie Pisma Świętego, to jest to, że musi najpierw obumrzeć, potem wzrosnąć, aby mogło wydać owoc. I na to po prostu trzeba czasu. I może jesteś w miejscu, kiedy widzisz, że twój owoc jest właśnie, ten plon jest taki, powiedzmy, 14, do setki jeszcze daleko. To zachęcam cię, żebyś nie rezygnował, żebyś trwał w tej wierze i cierpliwości, nie poddał się tych przy 14, bo potencjał tego słowa jest taki, żeby było 100. I nie rezygnuj w połowie trasy, dlatego że Bóg jest tym, który uzdolni cię do tego, abyś mógł wydać ten stukrotny plon i On będzie się troszczył, abyś to mógł zrobić. I czasami, jeżeli zdiagnozujemy w swoim życiu, że coś jest nie tak, że ten plon jest nie taki, jak być powinien, to nie jest powód do tego, żeby się załamywać, bo pamiętajmy o tym, że to Bóg jest tym, który daje wzrost, że On sieje obficie i nawet jeżeli będzie trzeba 30 razy posiać to samo ziarno, to On to zrobi. Że On przygotuje glebę tak ją nawiezie, żeby mogła z tej skalistej stać się glebą urodzajną. Wybierze kamienie we właściwym czasie i przygotuje ją, tak jak rolnik przygotowuje rolę pod uprawę, tak Bóg przygotuje twoje serce, żebyś usłyszał właściwe słowo we właściwym czasie i aby ono mogło wydać stukrotny plon. I Bóg jest tym, któremu najbardziej na tym zależy. Więc jeżeli w czasie tego, jak mówiłem, znalazłeś może jakieś miejsca w swoim życiu, gdzie coś jest nie tak, coś powoduje, że ten plon nie może być taki obfity, to jest moment, to jest miejsce, żeby przyjść do Boga, przeprosić Go za to i prosić, Panie, pomóż mi to zmienić. Boże, pomóż mi, abym mógł zacząć wydawać owoc taki, jaki to jest. Panie, ja chcę zrobić wszystko, aby ten plon był stukrotny i aby to przyniosło chwałę dla Twojego imienia, dla Twojego królestwa. Dlatego, że Bóg jest z nami, dlatego, że On sieje obficie, dlatego, że On troszczy się o to, abyśmy my mogli wzrastać i wydawać owoc w naszym życiu. I nie tylko, żebyśmy my mogli z tego korzystać, tak jak było na początku z tym kilogramem kiełbasy, ale żeby wszyscy naokoło mogli z tego korzystać, aby wszyscy mogli doświadczyć tego, że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwy, bo Jemu właśnie o to chodzi, żeby Jego Kościół był jak najbardziej podobny do Jego samego, jak najbardziej podobny do obrazu Jego Syna, jak czytamy w Piśmie Świętym. Także jeżeli jest coś w Twoim życiu z tych rzeczy, które mówiłem, że widzisz, że może gleba jeszcze nie jest ta, która wydaje plon, albo plon może nie jest taki, jak trzeba, to zawołaj do Boga, zwróć się do Niego z prośbą o pomoc. Przeproś, jeżeli jest coś, co Bóg pokazuje Tobie, a Ty nie chciałeś się z tym może przez długi okres w swoim życiu rozprawić. I On jest wierny, jak czytamy, chętnie przebacza. I On jest tym, który może nawet nadrobić stracony czas, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Amen.